Kochani, dzisiaj o bardzo takiej ważnej, istotnej sprawie będziemy się dzielić. Wszyscy tutaj razem, bo ja wierzę w takie coś, że jeśli jedna osoba tutaj stoi i mówi do mikrofonu i dzieli się, to wierzę, że Duch Pański w nas poświadcza pewne rzeczy lub jest w nas osobą, która porusza się i w jakiś sposób mówi do nas przez te słowa. Czasami poruszy coś, co nawet nie jest tutaj poruszane, ale tak działa Duch Święty. I jeśli tutaj jesteśmy dzisiaj, tego wieczoru, to przyszliśmy, wiadomo, wszyscy do Niego, bo nas tu wszystkich gromadzi Jezus i Duch Święty nas pociąga. I traktujmy ten wieczór jako wieczór, bym go nazwała, kolejnego przełomu. Ty i ja, jeśli tylko zechcesz, jeśli się otworzysz na Ducha Pana, On naprawdę może cię przenieść albo z miejsca zastoju do miejsca przełomu, albo objawi ci przełom, albo objawi ci rzecz, której do tej pory nie widziałeś. Może cię pchnąć dalej. Może tu się wiele rzeczy dla ciebie dobrych zdarzyć. To jest kwestia naszej wiary i naszego takiego otwarcia się na Ducha Świętego. Potężnym darem, ostatnio niedawno usłyszałam, bardzo mnie to dotknęło, że jest dar głodu. Że jeśli jesteśmy głodni, to znaczy jesteśmy zdrowi. Jeśli jesteś głodny, to oznacza, że twoje ciało jest zdrowe, że twoje ciało potrzebuje, domaga się. Musisz dać mu jeść. Twoje ciało jest głodne. I to samo możemy przenieść na Jezusa Chrystusa, to samo możemy przenieść w relacji z Panem, że Duch Święty daje nam ponadnaturalny głód. I póki jesteśmy głodni Słowa, to znaczy żyjemy w Nim. Jeśli dzisiaj ci brakuje tego głodu, możesz po prostu zbliżyć się do Ducha Świętego i Go o to poprosić. Panie Duchu Święty, daj mi ten głód. Ja chcę go poczuć na nowo. Ja chcę się dzisiaj karmić świeżą manną. Na sam początek, zanim gdzieś wejdziemy w to rozważanie, ja wierzę, że ono nie będzie krótkie, dlatego że chcemy tutaj dzisiaj posługiwać. Ja poproszę Sebastiana, Sebastian się z nami czymś krótko podzieli. Kiedy on się zacznie dzielić, to ja wierzę, że wszyscy od razu będziemy rozumieć, do czego dzisiaj zmierzamy i nad czym się dzisiaj skupimy.
Ja chciałem się podzielić takim świadectwem swoim, osobistym. Przygotowywałem się do tego, żeby powiedzieć o tym, jak Bóg do mnie mówi jakiś czas temu. I zastanawiałem się, jak do mnie Bóg mówi. I to były takie dwie rzeczy, takie dwie dziedziny, w których Bóg, to, tak zauważyłem, że Bóg do mnie mówi i to najłatwiej odbieram wtedy. I to było przez Słowo Boże, po prostu wersety. Jakby widziałem w Biblii jakieś takie wersety, po prostu kartkując Biblię. A druga rzecz to była przez takie różne wizje czy sceny, w których jakby był nawet obraz, dźwięk. I to było mój sposób, w jaki do mnie Bóg mówi. I dwa tygodnie temu albo tydzień temu jakby ktoś powiedział na takim spotkaniu, że do niego Bóg mówi przez konkretne namiary w Biblii, czyli na przykład Jakuba 1:2. I ten werset otwiera. I tak sobie pomyślałem, że do mnie Bóg zupełnie inaczej mówi, a do tej osoby też zupełnie inaczej. I jak sobie o tym myślałem, rozważałem to doszło do mnie takie coś niezwykłego, że Bóg zna do każdego z nas ten indywidualny język do nas. Że Bóg jest taki wielki i ma taką mądrość. W swojej mądrości On potrafi przemówić do każdego z nas w indywidualny sposób, taki, że my to zrozumiemy. I jest mnóstwo ludzi na ziemi, 7 miliardów już chyba, nawet więcej, i do każdej z tej osoby Bóg potrafi przemówić w jej języku i w taki sposób, żeby ta osoba zrozumiała. I to naprawdę mnie poruszyło. Ta świadomość tego i ta świadomość wielkości Boga, Jego niezwykłości. I powiem może jeszcze jedną rzecz taką. Tutaj dzisiaj na uwielbieniu siedziałem z moim synem. Mój syn był na kolanach u mnie i on taki był, nie mógł się skupić, był taki rozproszony bardzo. I w pewnym momencie była taka spokojna pieśń i taka modlitwa językami, czy w takiej atmosferze. I taka atmosfera była też miłości, tak to odebrałem. I w tym momencie jakby mój syn się uspokoił. Tak też przytulił się do mnie po prostu. I później jak o tym sobie myślałem, to też zauważyłem to, że w tym momencie Bóg po prostu do niego przemówił w jego języku, w taki sposób, jaki on był w stanie zrozumieć. I to też dla mnie jest niesamowite, że no ja znam mojego syna, jestem z nim, dużo czasu z nim spędzam, ale Bóg zna go lepiej. Czasami ja nie jestem w stanie do niego jakoś dotrzeć. Nie wiem, jak mu powiedzieć coś. A Bóg go zna lepiej. Lepiej niż ja i nawet lepiej niż on sam siebie zna. Więc właśnie tym chciałem się tak podzielić tutaj. Tym, że Bóg jakby jest taki wyjątkowy w tym wszystkim, w tym jak do nas mówi i w tym jak nas zna. Chwała Bogu.
Wierzę gorąco, że te słowa, one myślę, że potrzebują nas wprowadzić, i to są takie słowa zachęty dla nas, potrzebują nas wprowadzić w takie zrozumienie, głębsze zrozumienie, kim jest dla nas sam Bóg, co Bóg dla nas uczynił przez Jezusa Chrystusa na drzewie krzyża. I jaką on składa dzisiaj dla nas propozycję i jaką my potrzebujemy mieć postawę wobec tego, co on nam już dał, co on nam zaofiarował, jaką my potrzebujemy mieć postawę wobec niego i w jakim miejscu też powinniśmy pójść, pociągnięci Duchem Świętym, do miejsca zmian i przełomów, żeby funkcjonować zgodnie z tym pragnieniem, jakie wobec nas ma sam Bóg, sam Ojciec Niebieski. W Księdze Objawienia jest napisane w 3 rozdziale, w 20 wersecie: oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Jest to taki klasyczny werset, werset, który bardzo często jest sztandarowym takim wersetem używanym podczas ewangelizacji. Chcemy głosić dobrą nowinę, chcemy pozyskać duszę dla Królestwa, posługujemy się tym wersetem. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Tak naprawdę nieraz, nie słysząc tak dokładnie tego wersetu, ale sens tego wersetu wypełnia się w twoim życiu i w moim życiu. Któregoś dnia Jezus stanął przed nami, zapukał do naszych drzwi, otworzyliśmy mu te drzwi, przyjęliśmy go jako Pana i Zbawiciela, przyjęliśmy Ducha Bożego do naszego wewnętrznego człowieka. Nasz wewnętrzny człowiek obudził się, przebudził się, narodził się na nowo i rozpoczęliśmy z nim wieczerzanie. I to jest tak, że tak naprawdę ten werset, on powinien być żywy nieustannie w naszym wewnętrznym człowieku. Bo pukanie Jezusa, ono się nie skończyło na jednym razie. Mam takie wrażenie, idąc za nim przez całe życie, że on niejednokrotnie stawał u drzwi mojego serca i pukał. Jest miejsce, do którego mnie jeszcze nie wpuściłaś. Jest miejsce, do którego chciałbym wejść. Jeśli mnie wpuścisz, doświadczysz mojej łaski. Jeśli mnie wpuścisz, doświadczysz przemiany. Jeśli mnie wpuścisz, nie będziesz się męczyć. Bywały i są takie momenty, że Duch Pana wyraźnie puka i stuka i takim cichym głosem łagodnym nie tyle, że mnie namawia, ale zachęca. Otwórz swoje drzwi szerzej. Otwórz te drzwi, które są jeszcze zamknięte. Nieraz wyraźnie wskazuje na te zamknięte, zatrzaśnięte drzwi. Opowiem wam taką sytuację z mojego życia. Dobrych kilka, mi się wydaje, że już z 10 albo i więcej lat temu, byłam zaproszona na ślub. Ślub odbył się w Urzędzie Stanu Cywilnego i przedstawię wam całe moje myślenie, żebyśmy zrozumieli pewną rzecz. Kiedy zostałam zaproszona na ten ślub, to powiedziałam, z radością pójdę, ale nie zostałam zaproszona na wieczerze. I rozumiałam, że to jest normalne. Na wieczerze idą najbliżsi. I wtedy pomyślałam sobie tak, skoro idę na ślub, nie będę zwracać uwagi, jak się ubiorę. No brakowało, żebym jeszcze miała spodnie dresowe ubrane, ale pod spodem ja mam taki zwykły swetr. W ogóle nie zwracałam na to uwagi. Czapka, to była zima. Niespecjalnie się przygotowałam zewnętrznie. Pomyślałam sobie, Urząd Stanu Cywilnego, więc schowam się gdzieś do kącika, będę razem z rodziną. Bardzo, bardzo mamy fajną relację, lubimy się, pójdę na ten ślub. Ślub się opóźniał. Dlaczego? Dlatego, że pani świadkowa się spóźniała. Złamał jej się obcas i nie mogła dotrzeć na czas. I w czasie był ślub przesuwany. Pani w urzędzie zaczęła się już powoli denerwować, więc szukano kogoś w zastępstwie. Pamiętam, że pani młoda do mnie podeszła i mówi, czy mogłabyś być świadkiem na tym ślubie? I wtedy ja się poczułam tak, nie ubrałam się odpowiednio. Ja będę wyglądać, siebie wariata zrobię. Słuchajcie, moje myślenie było po prostu, co oni sobie o mnie pomyślą. Z drugiej strony, no pewnie, teraz mi powiedzieli, nie mogli mi powiedzieć wcześniej, ja wam obnażę po prostu cały ten mechanizm. I byłam cała zakłopotana. Po czym musiałam odmówić, tym bardziej, bo rodzina mnie namawiała. Nam to nie przeszkadza. Ja przypominałam tą pannę, która przyszła po młodzieńca i czekała w orszaku i spała na dziedzińcu, zanim król nie wyszedł. I to była ta panna, która po prostu nie miała tej oliwy, totalnie nieprzygotowana. W pewnym momencie rodzina mnie zaczęła zachęcać, Monia, przecież my cię lubimy, akceptujemy, jesteś dla nas osobą ważną. Po prostu stań do tego świadkowania, nie przejmuj się, jak ty wyglądasz. Nikt na to nie zwróci uwagi, to jest ważny dzień. I ja mówię, no dobra, gdzieś się zgodziłam, ale byłam taka oporna w tym wszystkim. I w pewnym momencie mówi mi pani młoda, mówi, ale musisz mieć dowód tożsamości. Nie mam dowodu tożsamości, słuchajcie. Kto chodzi bez dowodu tożsamości? Nie mam dowodu tożsamości, nie mogę być świadkiem. I nagle taka złość na siebie samą, taki zero akceptacji. I po prostu sama siebie karzę, sama do siebie gadam, sztorcuję się, płakać mi się chce. Widzę, że jestem w centrum zamieszania, jestem zdenerwowana, nie pokazuję tego po sobie, bo jakżeż trzeba zachować dobrą twarz do samego końca. Więc kolejna maska przyklejona na twarzy, ale w środku jestem roztrzęsiona. To było kilkadziesiąt lat, kilkanaście lat temu, na pewno. I potem szukano innej osoby i znaleziono bardzo ładną kobietę, która chętnie zgodziła się. Była pięknie ubrana, miała piękny makijaż. Wiecie, jak ja się czułam? Byłam tak zła na siebie i po prostu zazdrość aż po prostu powodowała zmianę koloru na twarzy. Ale też kolejna maska, żeby to zatrzymać. Byłam bardzo zdenerwowana. I byłam tak na siebie zła, nie mogłam się skupić na tej uroczystości. I potem miałam taki długi proces odpuszczania sobie i długi proces takiego tłumaczenia sobie. Słuchajcie, to jest zachowanie typowe w takim legalistycznym, bym to nazwała po prostu po imieniu, takim religijnym, takim życiu, takim po prostu życiu, które nie ma nic wspólnego z łaską, ani z przebaczeniem samemu sobie, ani z niczym innym. Tak po prostu funkcjonowałam wtedy jeszcze. Tak mnie ta sytuacja dotknęła. I kiedy się przygotowywałam do tego spotkania, na to dzisiejsze niedzielne spotkanie chcieliśmy troszeczkę mówić na temat relacji z Bogiem, relacji z Jezusem, relacji z Ojcem i przeszkód, które nieraz uniemożliwiają nam takie pójście dalej. Są pewne przeszkody, które nas zatrzymują. I chcę wam pokazać, że to wesele, obraz tego wesela, to zwróćcie uwagę, że to jest tak jakby wesele, to jest obraz jakby wesela niebiańskiego, że Bóg zaprasza mnie na to wesele, a ja mu mówię, nie, ja nie jestem gotowa, ja nie jestem ubrana, ja nie mogę teraz pójść, ja nie mam dowodu tożsamości. I zwróciłam na coś uwagę, że Chrystus nas pociąga do Ojca, bo On już jak chodził po ziemi, to On dokładnie pokazywał, o co chodzi, że On przyszedł po to, żeby nas zbawić, odkupić, uzdrowić i wprowadzić nas w miejsce relacji z Ojcem. I On jest tym pomostem. I On dokładnie pokazywał, mówił, tłumaczył, głosił, nauczał o relacji z Ojcem. I On w cudowny sposób mówił, jak ta relacja Jego z Ojcem wygląda i przez to przychodzi do nas zachęta. Bo Jezus mówił tak, ja znam Ojca. Faryzeusze mu zarzucali, a gdzie jest Twój Ojciec? Jak to znasz Ojca? On mówi, ja jestem światłością świata. Potem mówi, ja znam Ojca. Ja wiem, skąd pochodzę i dokąd zmierzam. I wiem, jaka jest moja tożsamość. Nie dał się wybić z tropu. Kiedy był kuszony, to samo zrobił diabeł. Nie dał się wybić z tropu. Diabeł mówi, o, udowodnij, że jesteś synem. Bo jeśli jesteś synem, to zrób to i to i to. A Jezus mówi, nie samym chlebem żyje człowiek. I za każdym razem w Boży sposób kontrował ciemność, kontrował szatana. Nie musiał niczego udowadniać, że jest tożsamy w Bogu, że to jego tożsamość pochodzi od Ojca. Nie musiał udowadniać. Miał to wryte w sercu. Cały sobą reprezentował to, cały sobą to mówił, że ja od Ojca pochodzę, do Ojca należę, jestem posłany przez Ojca i wypełniam wolę Ojca. I przedstawiam wam jego serce. I zobaczcie, ta moja postawa na tym weselu, ona mówi o takiej też mojej postawie, kiedy ja się zbliżałam do Ojca, kiedy zbliżałam się do Boga, to coś mi ciągle mówiło, nie jeszcze teraz, nie, no jeszcze nie ten strój, jeszcze nie ta pora, nie potrafię, nie mogę, jestem tak grzeszna, tak brudna, tak nieubrana, tak niegodziwa, tak niegodna tego, żeby przystąpić bliżej do Ciebie. I pamiętam też te moje zmagania. I nie miałam dowodu tożsamości, gdzieś go zapodziałam, nie miałam dowodu tożsamości. I wiecie co? Pamiętam, przez różne nauczania, przez książki i przez słowo przychodziła taka inspiracja i przychodziło takie ciche wołanie Ducha Świętego. Chodź, ja Ci objawię prawdę, chodź, ja Ci to pokażę, ja Ci to objawię przez słowo. I pamiętam, jak rozumiałam, na czym polega budowanie fundamentu, budowanie tożsamości. Kim ja jestem w Jezusie, jak On mnie widzi, jak On mnie postrzega. I zwróciłam na to uwagę, że Jezus, kiedy rozmawiał z faryzeuszami, nie będziemy tego przytaczać, ale możemy to sobie przeczytać w domu i rozważać, w 8 rozdziale w Ewangelii Jana, to jest zaraz po tej sytuacji, kiedy on spotkał się z tą kobietą cudzołożną, kiedy przyprowadzono tę kobietę cudzołożną, to potem jest w 8 wersecie od razu, w 8 rozdziale dalej. Jezus mówi, ja jestem światłością świata. Zaczyna się ta słynna rozmowa z faryzeuszami, kiedy faryzeusze przyszli i podważali istotną dla Jezusa rzecz, czyli Jego tożsamość, a Jezus dokładnie im mówi, ja od Ojca pochodzę, ja od Ojca jestem posłany, wy nie znacie Ojca, ja znam Ojca. Dlatego, że oni myśleli w sposób cielesny i mówili z ciała, natomiast Jezus mówił z ducha i dlatego faryzeusze nie mogli Jezusa zrozumieć. I pamiętam te dni, te modlitwy moje, spotkania z Jezusem, kiedy On mnie pociągał i mówił na temat tożsamości, tłumaczył mi. Pamiętam, że w tych sytuacjach, kiedy mówimy o tożsamości, to ja nawet nie umiałam znaleźć takiej spójnej tożsamości, jeśli chodzi o moją rodzinę, o moją przynależność do narodu. Jeszcze miałam zamieszanie w tej kwestii, takiej społecznej tożsamości. Kim jestem? Pochodzę z Górnego Śląska, czy Polką, czy Niemką. Kim ja jestem? Tu był nieraz problem. To jest takie, teraz na to patrzę, to sobie myślę, jakie to teraz dla mnie jest takie obce, a kiedyś to było ważne. Było mnóstwo zamieszania i w tym wszystkim, w tym zamieszaniu, w tych różnego rodzaju twierdzach warownych, w tych złych sposobach myślenia, postrzegania, Duch mi mówił i Duch mi pokazywał przez słowo, jaka jest moja tożsamość, kim ja jestem i co to jest i kto przyniósł mi usprawiedliwienie i tak naprawdę jak rozumieć usprawiedliwienie, jak przyjąć usprawiedliwienie, jak funkcjonować w usprawiedliwieniu. Ja zobaczyłam, że bez podstaw wiary, podstawowych rzeczy, ja nie będę w stanie tak naprawdę mieć tego śmiałego przystępu do tronu łaski. To kiedy tutaj uwielbialiśmy Pana, Łukasz cytował to, że my mamy śmiały przystęp do tronu łaski dzięki Jezusowi Chrystusowi, dzięki Jego odkupieńczej krwi. Jezus nas pociągnął. Przez Ducha Świętego mamy objawienie i rozumiemy, co jest napisane w Piśmie. Kiedy czytamy w liście do Rzymian, chyba w 5 rozdziale, że dziećmi Boga jesteśmy powołani do synostwa, albo że jesteśmy usynowieni w Jezusie Chrystusie, inny werset mówi. Potrzebujemy to zobaczyć. I jeśli masz w swoim życiu takie zachwiania i na przykład jest jakieś nauczanie, jest taka zachęta, żeby pójść dalej, a coś ci mówi, no jesteś zbyt jeszcze słaba, zbyt mała, zbyt grzeszna, zbyt grzeszny. Nie filtrujmy tego przez pryzmat grzechu, przez pryzmat słabości, przez pryzmat naszych nieudolności. Potrzebujemy sobie zdawać sprawę, że są takie filtry i filtrujesz Słowo Boże. Tym potrzebujemy stawać przed Duchem Świętym w ten sposób. Panie Duchu Święty, ja pragnę, ja chcę iść za Tobą. Ja dzisiaj nie potrafię, ale ja wierzę, że Ty mnie pociągniesz, że Ty mi to objawisz. I otwierasz Słowo i czytasz. Duchu Święty, przyjdź ze świeżym objawieniem od serca Ojca. Co to oznacza, że jestem dzieckiem Boga? Że jestem dzieckiem Boga, że jestem powołana do synostwa, że dziedziczę w Jezusie Chrystusie. Co to oznacza? Przynieś mi to od Ducha Świętego przez dzieło krzyża i włóż mojego wewnętrznego człowieka i w tej ciszy i ufności, w moim wewnętrznym człowieku, gdzie głębia przysywa głębie, tam będę trawić to Słowo razem z Tobą i Ty mi pomożesz i przyjdzie objawienie i przyjdzie światło i złamiemy moc ciemności nad moim życiem. Złamiemy moc kłamstwa, która mnie oddziela od takiego śmiałego przystępu do tronu łaski. Bardzo często jest tak, że Duch objawia nam, co jest przeszkodą. Może to być grzech, słabość, złe wyznanie, przekleństwo, cokolwiek. Może to być różna rzecz, różna sytuacja. Duch Święty, jak to objawia, to nie popadajmy nigdy w taki mechanizm samousprawiedliwienia, tłumaczenia, zakrywania tego, płaczu przed Bogiem. Nic wtedy się nie wydarzy. Kiedy staniemy z taką prawdą, to się dzieje, to jest. Pomóż mi, Panie. To się stanie. Ale pomocnym narzędziem jest Słowo. Potrzebujemy się trzymać Słowa, nie wzruszenie. I potrzebujemy zdać sobie sprawę, że dobrze jest podjąć taką decyzję w swoim życiu, że idę za Panem w relacji, ja podejmuję decyzję, życiową decyzję, że będę Ci, Panie, ufać. Ja będę Ci ufać bez względu na cokolwiek. Będę Ci ufać. I im więcej jest ufności, jakby takim rezultatem ufania zawsze jest objawienie. Objawienie przychodzi. To jest rezultat zaufania. Objawienie, które przynosi wolność, które przynosi zrozumienie. Był taki człowiek w Biblii, nazywał się Mefiboszet. Mieszkał w Dolinie Lodabar, to jest Dolina chyba Cienia. To był mężczyzna, który jako dziecko, to był syn Jonatana i jako dziecko malutki był przenoszony w takim popłochu przez swoją nianię, bo na miejsce, gdzie mieszkał, napadali wrogowie. Jego ojciec zginął w walce. I ona chciała go ukryć i przenieść i w tym pędzie upuściła go i gdzieś miał pogruchotane nóżki i Słowo mówi, że do końca był chromy, prawdopodobnie kulawy na obie nogi, więc był gdzieś kaleki. Być może mu się to wszystko źle zrosło. Musiał opuścić dziedzictwo ojca, cały jego majątek, wszystko co posiadał jego dziadek Saul i jego ojciec, wszystko zostało zrabowane, zabrane. On musiał uciekać. Mieszkał przez długie lata w ogromnym zapomnieniu. I popatrzmy na to z perspektywy Dawida. Dawid nie miał spokoju i ciągle zastanawiał się, czy ktoś z rodu Jonatana, czy ktoś z jego rodziny jeszcze żyje na tym świecie. I pamiętam, w Biblii jest to napisane, pytał swojego sługę, czy jest jeszcze ktoś z rodu Jonatana, kto żyje. Jego sługa mu powiedział właśnie o Mefiboszecie. I Dawid kazał po niego posłać. Mefiboszet przyjechał na dwór króla Dawida. Dawid, jak patrzę na serce Dawida, to Dawid, myślę, że był przepełniony radością. przepełniony po prostu szczęściem, że widzi syna swojego przyjaciela, a syn zwinięty w taki kłębek mówi, co to się stało, że patrzysz i pochyliłeś się nad takim psem nędznym, jak ja jestem. Mniej więcej są takie słowa tam padają. I kiedyś, jak to pierwszy raz czytałam, to włączyło się natychmiast moje odrzucenie i tak się zbratałam z Mefiboszetem i mówię, jaki ty biedny Mefiboszecie. I w takich sytuacjach nieraz my potrzebujemy po prostu prosić Ducha Świętego, żeby On nam pokazał Bożą perspektywę dla tej sprawy. I nagle zobaczyłam, że Mefiboszet tak naprawdę był bardzo ciężko potraktowany i miał prawo się tak czuć, jak się czuje, ale z chwilą, kiedy mieszkał w tym miejscu odosobnionym, to rósł poziom jego rozgoryczenia. On był coraz bardziej rozgoryczony na swoją sytuację. I można się domyślić, że on w tym czasie miał ogromną pretensję do Boga, do wszystkich naokoło, że został tak potwornie skrzywdzony. To się rodziło w jego sercu coraz bardziej, coraz bardziej. Ja tak wyłapałam w tym głosie, kiedy powiedział, kiedy po raz któryś to czytałam, to wyłapałam, to jest coś takiego, z jednej strony czuję się jak pies zbity, czuję się właśnie jak taki pies, po prostu pogardzony, pokrzywdzony, czuję się właśnie taki zapomniany. Nie mam ojca, zostałem sam, jestem samotny, a z drugiej strony coś z takiego przekąsu i takiej, bym powiedziała, takiej nonszalancji, no co to, na psa patrzysz, no zobaczymy, no co ty chcesz, królu? Chcesz mi teraz pomóc? Gdzie byłeś przez te wszystkie lata? I gdzieś zobaczyłam taką postawę, bo gdzieś ta postawa w moim sercu też mi nie była obca. Ja pamiętam taką postawę z własnego życia. I pomyślałam sobie, Panie, dosyć takiego patrzenia tylko na to, co dany człowiek przechodzi, albo co ja przechodzę. Ja potrzebuję Twojej perspektywy i Twojego spojrzenia. I to się nazywa, że Ty wtedy wchodzisz na górę, ponieważ z góry przychodzi Ci pomoc. Pomoc przychodzi z góry, gdzie zasiada i zamieszkuje nasz Pan. Pan zasiada w górach. I wtedy, kiedy wchodzisz na wyżyny i prosisz Go, żeby On Ci pomógł spojrzeć Jego oczami na taką sytuację, to zaczynają się rzeczy w Twoim życiu zmieniać. Ja zobaczyłam postawę Dawida, który się cieszył, że może przyjąć Mefiboszeta. Zwróćcie uwagę, że tutaj chodzi dokładnie o relacje. Dawid jest w tym miejscu jakby obrazem samego Boga, który zaprasza. Stoi, kołacze, odnajduje Ciebie, puka do Twojego serca, zaprasza Cię, zabiera Cię z tego miejsca, zaprasza Cię i mówi, teraz chcę, żebyś po wszystkie dni w domu króla, w pałacu, przy stole wieczerzał. I to jest niesamowite. I zwróćcie uwagę, że ten Mefiboszet był ubrany, umyty i on idzie taki skulony, kulawy na obie nogi i zasiada przy tym stole i on może jeszcze nie wierzyć temu wszystkiemu, co się stało. Może jeszcze nie ufać tej sytuacji. Minął jeden dzień, drugi, trzeci, on ciągle zasiada przy tym stole. Ciągle widzi, że Dawid pochyla się nad nim, okazuje mu radość, okazuje mu przychylność, okazuje mu łaskę. Tam wyraźnie jest napisane, że Dawid udzieli mu łaski, okazał mu łaskę. I Mefiboszet tak siedzi i patrzy każdego dnia. I popatrzcie, jaka jest nasza sytuacja. W Jezusie Chrystusie zostaliśmy wykupieni i przywróceni do relacji Ojca, do Jego marzeń. Ojciec miał to w sercu. Przez proroków ogłaszał, że przyjdzie Mesjasz, przyjdzie Odkupiciel. I stało się, to się wykonało w Jezusie. Jezus nas zaprosił na ucztę. Zobaczcie, przyjdę do Niego, jeśli Mu ten ktoś otworzy i będę z Nim wieczerzać. Wieczerza to nie jest smętna mina, i pełne rozterek serce, suto zastawiony stół i witaminy i pokarm, który tam leży, i atmosfera, i sytuacja. One wszystkie, on to wszystko i to, że za stołem zasiada król, to wszystko sprawia, że twoje serce ma super warunki do zmiany. Karmisz się pokarmem duchowym. Słowo jest pokarmem duchowym na czas ucztowania. Ten pokarm przynosi przemianę, ten pokarm przynosi zmianę. Bo potrzebujemy zrozumieć, że dzisiaj Ojcu chodzi o to, że przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym On chce z nami wieczerzać, sprawować ucztę. On chce z nami wieczerzać. To jest relacja. W czasie wieczerzy zachodzą te wszystkie sprzyjające rzeczy. Wszystkie wymiana relacji. To jest jedno z najlepszych miejsc. Jeszcze drugi taki przykład, gdzie ludzie, którzy zostali zaproszeni na ucztę, stawiają pewien opór. Kiedy wrócił syn marnotrawny, ojciec postanowił wyprawić ucztę, a syn, który zawsze był przy ojcu, miał ogromne pretensje. I zobaczcie, niby był w ojcu, a do końca miał jakieś luki w tożsamości, bo ojciec mówi, no wszystko jest, co moje, to jest twoje, bierz. Dlaczego nie wziąłeś? Mógł sięgnąć po to, wszystko było w zasięgu jego ręki, ale nie wziął. Jakaś luka w tożsamości. Przychodzi post do kościoła, już od któregoś stycznia, drugiego być może, będziemy mieć post. Pastor tutaj razem ze starszymi ogłosi ten czas i wprowadzi nas w to miejsce. I ja wierzę, że już od kilku lat, kiedy przychodzimy do tego miejsca postu, że w naszych sercach pojawia się radość. My się po prostu cieszymy. Zawsze o coś się modlimy, o coś się tutaj w tym miejscu staramy, coś chcemy zmienić tu jako społeczność, ale głównie też każdy z nas osobiście liczy na zmianę w relacji z Bogiem. To jest dla nas bardzo istotne. Z wieloma osobami, kiedy rozmawiam, to dla wielu z nas, myślę, że dla nas wszystkich jest to istotne i ważne. Zmiana w relacji, więcej, dalej, szerzej, głębiej. To taki będzie dobry czas, żebyśmy też odebrali taką zachętę, bo jeżeli są jakieś bożki, jakieś przeszkody, to dobrze jest to odsunąć. Ale dobrze jest też podjąć taką decyzję, żelazną decyzję, że ze strony Boga zawsze jest wszystko okej. Że w Bogu jest łaska. Że w Bogu jest obfitość łaski. I Biblia mówi, mamy śmiały przystęp do Jego tronu, do tronu Jego obfitości. Jeżeli masz atak na myśli, jeżeli twoje myśli się temu sprzeciwiają, możesz zrobić jedno. Możesz powiedzieć, napisane jest, że jestem powołany do synostwa, że jestem powołany do dziedziczenia, że jestem córką Boga. Możesz zacząć to ogłaszać, możesz zacząć karmić się tym słowem, możesz zacząć spożywać to słowo, umieszczać je wewnętrznym człowieku, prosić Ducha Bożego, żeby ci pogłębiał coraz bardziej to objawienie i to słowo w końcu wyda swój owoc. Boże Słowo mówi, że kiedy je przyjmujesz, ono jest jak miecz obosieczny i kiedy je przyjmujesz, ono nie odejdzie dopóki nie wykona swojej pracy. Taką perspektywę potrzebujemy mieć. I przyjmijmy dzisiaj taką ogromną zachętę, żeby się nie bać przystępu śmiałego do tronu łaski. Ja bym już tu poprosiła tak. Zespół na środeczek i zespół muzyczny, bo dzisiaj też chcemy chwilę spędzić czas na taką posługę. Chcemy w taki proroczy sposób posługiwać Wam tutaj dzisiaj. Chcemy tak odbierać od Pana słowa zachęty do Waszego życia. Być może na czas tego postu, jakkolwiek. Wierzymy, że będą to takie słowa z serca do serca, żebyśmy też odebrali taką zachętę, bo zwróćcie uwagę, że... O, może tak. Zrobimy w ten sposób, że teraz będziemy się krótko modlić, potem poprosimy zespół o posługę i potem, kiedy już zespół przestanie posługiwać, to zakończymy to spotkanie, a po zakończeniu spotkania zespół nadal jest do Waszej dyspozycji. w jakiejkolwiek sprawie, nawet finansowej, jakiejkolwiek, dzisiaj masz jakikolwiek problem i chciałbyś się modlić z kimś z zespołu o uzdrowienie, czy nawet jeżeli ty spodziewasz się jakiegoś słowa zachęty i miałbyś takie pragnienie, a to cię gdzieś w jakiś sposób ominie, podejdź tutaj do zespołu, zespół jest dzisiaj do twojej decyzji i będziemy tutaj wzajemnie sobie usługiwać. Słuchajcie, jeszcze była taka jedna ciekawa uczta opisana w Biblii. Jest bardzo, bardzo piękny fragment. Powiem wam, że to nie jest sposób opowiedzieć o tym wszystkim, tak naprawdę, co my mamy w relacji z Bogiem w tak krótki czas. Możemy tylko coś zaznaczyć. Myślę, że Duch Święty może coś wzbudzić w tobie. Ja tylko powiem o pewnej relacji, która miała miejsce, o pewnej uczcie, która miała miejsce i co z niej też wynikało i co wynika z niej dla nas, jakie objawienie z tego miejsca dla nas płynie. To był ten moment, kiedy Jezus zbliżał się już do końca, do swojej śmierci i przebywał w pewnym miejscu, spożywał wieczerze. I przyszła do tego miejsca pewna kobieta, która rozlała ten alabastrowy słoik pełen oleju, oliwy, tych wonności i zaczęła włosami myć jego stopy. I wierzę, że potrzebujemy przyjąć wszyscy tutaj pewną zachętę z tego miejsca, z tego wydarzenia. Bo zwróćcie uwagę, że tam byli dostojnicy i byli ludzie pełni zaszczytu, ludzie tak naprawdę godni stanąć przed Jezusem, ludzie, którzy się dopchali do Niego, mogli korzystać z rozmowy z Nim, czuli się tacy docenieni być może. Mogło to być różnie. A tu przychodzi kobieta, której nikt nie zatrzymuje. Musiała być naprawdę obecność Pana potężna, że nikt jej nie zagrodził drogi. Musimy zrozumieć kulturowy schemat, że kobieta nie mogła sobie tak wejść i jeszcze zrobić coś takiego. Od namaszczenia byli kapłani. Ona namaszcza stopy Jezusa. I to nam mówi o czymś takim, że możesz się czuć tak, a nie inaczej. Możesz się czuć jeszcze ciągle taki niedoskonały. Możesz powiedzieć, jestem nawet pełny grzechu jeszcze. Ale jeśli zrobisz coś istotnego w relacji, rozlejesz ten olejek wonności, czyli olejek uwielbienia, zaczniesz uwielbiać Pana i wywyższać Go. Nie będziesz myśleć o sobie, ale będziesz myśleć o Nim i będziesz Mu mówić, jak doskonały jest, jak cudowna jest Jego ofiara, jak wspaniała jest Jego ofiara, jak wspaniałe jest Jego dzieło odkupienia, w jak doskonały sposób przywrócił nas do rodziny i w jak doskonały sposób przywrócił nas w ramiona Ojca. Jak nauczysz się w Duchu Świętym rozbijać ten alabastrowy słoik i nauczysz się namaszczać stopy Jezusa i ocierać je swoimi włosami, pęknie wszystko to, co dzisiaj jest dla ciebie przeszkodą.